tym tutaj
zachęcam Państwa, żeby naprawdę sprawdzać informacje z dobrych źródeł, z dobrych gazet, patrzeć na przekazy, na informacje z rządu. Ja wiem, że przez ostatnie lata no, nie napawały nas optymizmem, jeśli chodzi o przekazy rządowe. To naprawdę się zmieniło. Możecie Państwo ufać temu, co słyszycie w Telewizji Polskiej, w programie, nie wiem, 19:30, na pierwszym programie, w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Można w to uwierzyć.
Dzień dobry dla Państwa. Jak słyszeliście przed chwilą, jesteśmy silni, zwarci, gotowi, a wszystkie rzeczy, które należy wiedzieć o życiu, przyniesie Wam medium publiczne, dowolne, radio, telewizja. Nie wiem, jak brać pod uwagę twarz tego pana prowadzącego w radiu publicznym, który służy z panią Zielińską mało niepasnym uśmiechem. Nie dziwię mu się. Aczkolwiek jesteśmy silni, zwarci, gotowi i co złego to nie my. A wszyscy, którzy mówią inaczej, to są rosyjscy agitatorzy, propagandziści oraz agenci. No cóż poradzić. Ja okazuje się nim nie jestem. Nie jestem nim, gdyż w tą środę, jak pewnie widziała część z was, przynajmniej widziałem, że ten program ma niecałe 50 tysięcy wyświetleń. Niestety umieściłem w serwisie program ten na tego, jak wygląda sytuacja na naszej granicy z Białorusią. No i ten program był w oczach wielu z Państwa, którzy oglądali ten program, był antyrządowy i antypolski. Tymczasem zobaczcie sami, że Radio Białoruś, czyli radio sponsorowane przez pana Łukaszenka sponsoruje to radio. Ten program nie spodobał się bardzo Białorusinom w sensie rządowym, gdy stwierdzili, że jest propolski. I teraz nie wiem, gdzie mam usiąść, żeby być na swoim miejscu, także nie będę się nigdzie ruszał, tylko nadaję stąd, gdzie siedzę. Rozpoczynałem przegląd złej wiadomości. Od czasu programu sytuacja na granicy białoruskiej się zmieniła, polsko-białoruskiej się zmieniła w sposób znaczący, gdyż jak informowałem razem z Rafałem Meklerem, człowiekiem, który zajmuje się przewozami międzynarodowymi, stąd zaproszenie dla niego właśnie, gdyż to on zna się na przewozach międzynarodowych, a nie, a ja zawsze lubię słuchać ludzi, którzy się znają na rzeczach, na których się nie znam. No więc od czasu, kiedy ten program został wyświetlony, tylko w ciągu ostatnich 4 dni zmieniła się liczba samochodów naszych tirów stojących na granicy. To już nie jest 1100 samochodów, tylko blisko 2000. 1700, 1800 to rośnie w oczach. Także tu sytuacja jest taka pączkująca. Nie wiem, czy im więcej, tym lepiej dla naszego kraju. W każdym razie chciałem bardzo sobie pojechać tam na Białoruś i nawet miałem zaplanowany wyjazd na jutro, ale rozmawiałem dzisiaj z paroma osobami, które stwierdziły, to nie jest, Rafał, najlepszy pomysł. Gdyż kiedy tam trafisz na miejsce, to od razu przechwycam się miejscowe służby, to nie są mili chłopcy, a w Polsce będzie przerwany jako rosyjski agent. Jak już dowiedziałem przed chwilą, rosyjskim agentem nie jestem, więc bardziej się bym przejmował służbami białoruskimi. W każdym razie sytuacja na granicy pęcznie i teraz tak, wieści od osób, które mi właśnie odradzały tam wyjazd z granicy z Litwą, gdyż to ona jest teraz grana jako taki kanał transportowy, którym ponoć mają polscy przewoźnicy uciekać z Białorusi. No więc ten kanał jest mocno utrudniony, gdyż Litwini bardzo kochają Polaków, jak tylko widzą polski samochód, olewają go kompletnie. Kilka osób, które rozmawiałem, chciało tam wjechać, w sensie dwie wjechały, jedna sobie dała spokój, gdyż czekanie na to, że ktoś podejdzie od strażników litewskich do samochodu polskiego, trwa bardzo długo. Nawet jeśli jesteście pierwsi w kolejce, to i tak musicie czekać przynajmniej 24 godziny, zanim ktoś podejdzie w ogóle i spyta, a właściwie po co tutaj przyjechaliście. To jest pierwsze. Z drugiej strony ponad jest podobnie. Wyjazd z Białorusi jest mocno utrudniony, właśnie w ten sam sposób, gdyż wszyscy olewają kompletnie polskie auta. Także jeśli byście chcieli jechać na Białoruś, to odradzam, gdyż po prostu jest to bardzo długotrwałe, a w finale bardzo niebezpieczne dla osób, które zawodowo zajmują się transportem. Tyle jeśli chodzi o granicę z Białorusią. Przechodzimy do innej naszej granicy, gdyż to jest granica morska. Granica morska, która jest w Gdyni, w porcie. Otóż port w Gdyni ma coraz większe problemy. Poleć problemy zaczęły się w 2024 roku. Nie wiem czemu, bo szczerze mówiąc problemy, które zaraz opiszę, opisywałem jakieś 10 lat temu i były analogiczne, identyczne, czyli że wysyłając jakikolwiek towar do Gdyni kontenerem, jesteście skazani na czekanie na ten towar w nieskończoność. Tak wtedy było 10 lat temu i teraz też tak jest, tylko ponoć przez ostatnie lata było lepiej, a teraz jest słabiej i nie możesz doczekać informacji, kiedy właściwie wasz towar wyjedzie z portu. Polega to na tym, że kontener zamówiony przez was ląduje sobie w porcie w Gdyni. Tam jest macany przez służby specjalne, w sensie służby graniczne, przez skarbówkę. Te wszystkie elementy, które wydawać by się wam mogły, są powodem kłopotów, nie są powodem kłopotów, gdyż skarbówka i nasze służby graniczne działają rewelacyjnie, tak mówią przewoźnicy i ludzie, którzy żyją z frachtu. Problem zaczyna się, kiedy towar trafia w ręce sanepidu gdyńskiego, co jest istotne, gdyż kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy w Trójmieście generalnie mieszkają, w Gdyni, Sopocie oraz Gdańsku, oni wszyscy mówili, że skarbówka gdyńska jest wyjątkowa. W sensie nie skarbówka, tylko sanepid gdyński jest wyjątkowy. I kiedy się idzie do Gdyni, do sanepidu, tam jest przerąbana, a tam na przykład w Sopocie już nie jest tak przerąbana, w Gdańsku jest całkiem nieźle. No więc towar trafia w ręce sanepidu, który ma jakiś tam miesiąc na to, żeby go sprawdzić i puścić dalej. Sęk w tym, że gdyński sanepid, który znajduje się w porcie w Gdyni, nie potrafi powiedzieć dokładnie, kiedy sprawdzi, przeczyści, doczyści oraz wyczyści i puści dalej dany kontener. Po prostu jest to kwestia, którą umowie nazwijmy w przyszłości. Tak jak pan Tusk lubi w przyszłości obiecywać pewne rzeczy, tak sanepid gdyński w porcie Gdyni też w przyszłości wypuszcza rzeczy, ale dokładnej daty nie podaje. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym, że ludzie, którzy prowadzą poważne biznesy na ciężkie pieniądze, nie są w stanie określić, kiedy właściwie towar trafi do nich, do magazynów, do sklepów. W związku z tym mają kłopoty ze swoimi kontrahentami, gdyż kontrahentom nie wystarczy powiedzieć, że coś będzie w przyszłości, potrzebują stałą, twardą datę. Do tego materiały łatwo psujące się, łatwo się psują, czyli się psują łatwo, gdyż są łatwo psujące. I po miesięcznym, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym, a kiedy 4-miesięcznym wyczekiwaniu po prostu nie ma co zbierać z magazynów, w sensie z kontrahentów, które przypłynęły kiedyś tam dawno temu, bo kilka miesięcy to jest dość długi okres. No więc czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że duże firmy wycofują się z portu w Gdyni i uwaga, przenoszą się do Hamburga. Tak, do tego złego Hamburga niemieckiego, który jest koszmar niemiecki, w związku z tym jest bardzo zły jest ten Hamburg, słaby, beznadziejny, tam gospodarka upada, ale jednak tam się przenoszą, gdyż nawet jeśli wycofają swoje kontenery z tego sanepidowego niewolnictwa i puszczą przez Hamburg, to i tak dostają to szybciej w Polsce, niż mogliby dostać, trzymając to w Gdyni. Dwie duże firmy, dosłownie w ostatnich dni się wycofały, naprawdę duże firmy ogólnopolskie, polskie firmy ogólnopolskie wycofały się z frachtu poprzez Gdynię, przyniosły się do Hamburga. Co za tym idzie, cła, podatki, wszystko, co jest związane z tymi tysiącami kontenerów, bo tysiące kontenerów, mówimy, trafiają, albo trafia za chwilę będą, a to już jest przesądzone, będą trafiały do Niemiec, do Hamburga. Gdy port w Gdyni będzie słabiej obładowany, w związku z tym może wszystko będzie jeszcze szybciej, aczkolwiek wątpię, gdyż jak mówię, sytuacja jest znana mnie osobiście oraz państwu, którzy oglądają ten program dłużej niż 9 lat, czyli 10, doskonale, czyli że port w Gdyni jest niewydolny, ale nie za sprawą tego, że ma słabych dokerów, ma słabą obsługę, tylko po prostu sanepid lokalny torpeduje kompletnie polską gospodarkę, bo umów się kto przez port w Gdyni głównie przesyła swój frakt? Polskie firmy. Jeśli jesteśmy w Gdyni, to w Gdyni do portu kilka dni temu wpłynął Dar Młodzieży. To jest następca Daru Pomorza. Dara Pomorza, matko boska, Rafał, weź się ogarnij. Daru Pomorza, kiedyś był Dar Pomorza, później on się zrobił stary, teraz jest Dar Młodzieży, za komunizm już jest stworzony i on też teraz robi się stary. I istnieje plan wymiany tego Daru Młodzieży na jakiś inny dar. Jeszcze nie wiadomo, czyj dar, być może Unii Europejskiej, być może Sybiraków, być może Górali, wszystko jedno. To będzie nowy dar. Nie Pomorza, nie młodzież, tego nowy całkiem dar. No i tu przechodzimy do sedna sprawy, czyli tego, że Dar Młodzieży wzbudza wiele radości w Gdyni oraz nie wiem, czy w okolicznych miasteczkach typu Sopot i Gdańsk, tych tam chyba nie dochodzi sława Daru Młodzieży, ale Gdynia, kiedy tam byłem, huczała sobie radośnie od plotek na temat Daru Młodzieży właśnie. O co chodzi? Chodzi o to, że Dar Młodzieży, Dar Pomorza oraz następca, ten Dar Przyszłości, może będzie się nazywał, Dar Przyszłości to są żaglowce, tak? Jak wiem doskonale, to są żaglowce, to są wielkie, olbrzymie żaglowce, a żaglowce mają żagle. Jak sam raz zaskuje, żagiel na żaglowcu jest czymś standardowym. Tymczasem od czasu, kiedy ostatnio zmieniono dowódcę jakiś czas temu, Daru Młodzieży, to nie jest kapitan, sobie jakąś w ogóle funkcją, myślę taką iberkosmiczną, że jest nad kapitanami i to jest jeszcze sensowne, gdyż na pokładzie zawsze jest jest kilku kapitanów. No więc od kiedy nowy kapitan, który ma jakąś bardzo taką nośną nazewnictwo, funkcyjną nazwę, Dar, od czasu kiedy on został kapitanem, Dar młodzieży nie pływa pod żaglami. W czasie senior race'u, który trwał ponad 30 dni, tam 31, 32, być może 28, ale blisko 30 dni, umówmy się 30 dni, Dar młodzieży łącznie, bo to policzyli ludzie, którzy byli na statku w tym czasie, w sensie na okręcie, na statku, nie wiem, na żeglowcu, w tym czasie łącznie przez te 30 dni pływał pod żaglami, uwaga, 8 godzin. 8 godzin żaglowiec pływał pod żaglami, gdyż kapitan twierdzi, że no, żagle bardzo przeszkadzają, on nie lubi żagli, w ogóle żaglowce to są beznadziejne po prostu statki do pływania, w związku z tym on jakoś tak rzadko używa żagli. Resztę czasu ci wszyscy marynarze, majtki i wszystkie inne bosmanow ma to postacie, pływają sobie na silnikach. I to nie jest tak jak lud obserwujący, Dar młodzieży pływający z portu myśli sobie, no wypływa na silnika, bo w porcie jest kiepsko się manewruje, więc pewnie wypływają później gdzieś na pełnorzu, rozwijają żagle. Nie, tak się nie dzieje. Żaglowiec, który ma być następcą, w sensie przestępcą, następcą ma być kolejny żaglowiec, który jest chlumą całej Polski, pływa bez żagli. I teraz rodzi się pytanie, na cholerę wydawać kolejne setki milionów złotych na kolejny żaglowiec, skoro też będzie pływał bez żagli? Zostają to państwa domysłowi odpowiedzi, jeśli dodam tego, że chyba to są kwestie finansowe, także wchodzą w grę, gdyż Dar młodzieży nie wpływa do portów, w których nie ma akurat darmowych imprez. Czyli jak trzeba wpłynąć do portu, w którym trzeba zapłacić za sumowanie, to Dar młodzieży sobie nie wpływa. A jeżeli są darmowe imprezy, to wtedy wpływa, ale także bez żagli. I była taka kuriozalna sytuacja przy okazji tego wypłynięcia Daru młodzieży, że wpłynął na taką kawalkadę. Były setki, tysiące różnych żaglówek, były duże także żaglowce. Nie było tych rosyjskich największych, bo 3 z 5 największych są rosyjskie, więc ich nie było, ale pozostałe no, chyba z Dubaju, gdzieś z Arabii, z arabskich krajów przypłynął sobie wielki żaglowiec i one wszystkie pływały pod żaglami, a ten nasz Dar młodzieży płynął bez żagli, bo takie nowatorskie podejście, żaglowiec bez żagli, państwo bez kapitana, armia bez ochrony przeciwlotniczej, to są nasze chyba wynalazki, które należy opatentować, sprzedawać dalej, bo to taniej wychodzi, tanie państwo, to chodzi o tanie państwo, tyle jeżeli chodzi o Dar młodzieży. Z dobrym wiadomości z Trójmiasta i znowu jesteśmy w Gdyni. Ciągle w tej Gdyni siedziałem w sumie przez większość czasu, także z Gdyni jest dużo fajnych wiadomości. W Gdyni otwarto coś, co jest dobrym wiadomością. Takiej dobrej wiadomości w PIT-u nie było już dawno, że była aż tak dobra wiadomość. Otwarto w Gdyni, w Orłowie, uwaga, Muzeum Pana Szukalskiego. Dokładnie Pana Stanisława Szukalskiego. Jeśli ktoś śledzi Netflixa oraz sztukę niewspółczesną, gdyż Pan Szukalski z artystą no, z zamierzchłych czasów, przed wojną, po wojniu był związany z panem DiCaprio, w sensie z ojcem pana DiCaprio, w związku z tym miał też kontakt bliski z panem Leo DiCaprio. Człowiek, który był odsądzany od czci i wiary już po działaniach drugowojennych, gdyż przed wojną tworzył taką silną organizację intelektualną, która łączyła w sobie miłość i walkę, że jak chcesz miłować, to najpierw musisz powalczyć, niekoniecznie za pomocą tych strzała mora, po prostu bądź twardy. I tak większość intelektualistów oraz ludzi z tamtego czasu, uwaga, wyznawał idee związane z Duce. Między innymi stworzył pomnik Duce, miał dużo tych zakrzywionych różnych tych elementów w swoich obrazach, był wybitną postacią swojego czasu, ale no niestety operował między innymi w takich totalitarnych różnych symbolach, na przykład ten topór to jest jego właśnie wynalazek, jego pomysł. Przed wojną gwiazda niesamowita, światowej sławy artysta, to muzeum pokazuje, jakim był naprawdę wyśmienitym artystą, różnorakie prace, akwarele, oleje, rzeźby, rysunki, to wszystko tam można znaleźć w tak ogromnych ilościach, że po prostu wchodzi się i oczy wypadają kompletnie, bo tak koło siebie wiszą rzeczy, które ja pierdykam, to jest piękne, to też jest piękne. To wszystko jest piękne, to jest bardzo interesujące. Warsztatowo, intelektualnie, jeżeli chodzi o pewną intrygę dla naszych umysłów związaną z tym, co widzimy. Te wszystkie rzeźby. Zresztą odsyłam was do filmu Irka Dobrowolskiego, to jest reżyser filmu z Netflixa, ten, który był na Netflixie wyświetlany, jest ciągle. Znajomy Leo DiCaprio oraz starego pana DiCaprio. I to właśnie Irek Dobrowolski stworzył film o Szukalskim, on wtedy stał się nagle odkryciem dla większości Polaków. No i to zaowocowało się tym muzeum, gdyż film ten obejrzał niejaki Krzysztof Ziemann, I on zasponsorował całe to muzeum. Widzicie teraz fragmenty pewnie nagrań, które uczyniłem w tym muzeum. Mogą sobie obejrzeć, jakie to jest fajnie zaprezentowane, jak to jest fajnie zaprezentowane, jak to ładnie wygląda. I jest to chyba pierwsze tej klasy muzeum światowej jakości w Polsce, kiedy to artysta zna na całym świecie. Na premierę przyjechał mnóstwo gości z całego świata. Był chłopak z Australii, w sensie chłopak, dorosły człowiek z Australii, przyjechali ludzie z Stanów, z Europy Zachodniej, nie wiem, czy ktoś był z Rosji, nie wiem, że był, to się nie przyznawał. I wam polecam to muzeum, gdyż tam było też paru ludzi takich ewidentnie związanych ze współczesną sztuką, to widać było po nich, że są sztukmistrzami po ich strojach i po nich z kolei widziałem, że nie weszli i mieli takie, tak po ich twarzach, bo widać, że wyszedłem z czarnej jamy i nagle zobaczyłem słońce, które mnie oślepia. Co ja widzę? Co ja widzę? Boże jedyny, jakie rzeczy są takie dziwne, piękne, ale też byli zafascynowani. Także polecam wam w Orłowie, zaraz przy dwupasmówce, Muzeum Stanisława Szukalskiego. Nowa nowość, takiej rzeczy w Polsce nie ma, poza Gdynią. I to jest kolejny powód, poza śmianiem się z młodzieży, dla którego warto do Gdyni się udać i wszystkim wam to polecam. Przechodzimy do polityki. Polityka w tym tygodniu była dość nudna, przewidywalna. Oni ciągle ciągną, w sensie rządzący to, co ta pani na początku zaprezentowała, czyli wszyscy idziemy, tak się potem, że tam perturbacje będą zdrowotne, bardzo ogromne. Rząd tym straszy w zasadzie sposób. Ciśnie znowu wprowadzenie cenzury, które miałaby eliminować nieprawidłowości w przekazie informacji, które są udziałem, uwaga, mediów społecznościowych, nie mediów głównego nurtu oraz polityków głównego nurtu, tylko ponoć mediów społecznościowych i to oni chcą je ocenzurować, w sensie one chcą, oni ocenzurować. Wiem, że wielu z was uznaje poniekąd słusznie, że tym razem pomysł zastraszenia społeczeństwa, czyli w przeciwieństwie do Dawida XIX oraz tej drugiego, czy pierwszego etapu, drugiej części zawieruchy na Ukrainie nie sprawdza się, że ludzie jednak zobaczyli, że to są tylko strachy na lachę. No i też jednak myślę, tylko jestem właśnie po tej podróży na północ Polski, gdzie spędziłem czas w tych trzech miastach i tam temat tego, co się może wydarzyć ewentualnie jest głównym tematem granym w różnych miejscach, restauracjach, barach, na spotkaniach prywatnych, ludzie obawiają się faktycznie tego, że może coś nastąpić. Moim zdaniem wciąż, niezależnie od tego, co ludzie mi wszyscy myślą, to jest grzanie paniki, które ma przykryć pewne rzeczy, które są nie do ukrycia, czyli na przykład rosnące zadłużenie Polski, spadająca Polska w rankingach, wynoszące się stąd firmy, więc myślę, że tak była put inflacja czasu Morawieckiego, w tej chwili będzie put zagrożeniem, put długi, put brak prądu, put wielu innych rzeczy, straszliwe następstwa, które nas dojadą. Już dzisiaj jeden z ministrów tego rządu twierdzi, że trzeba się przygotować na to, że ci źli nasi przyjaciele, w sensie nie przyjaciele ze wschodu, wyłączą prąd w całej Polsce. Nie to, że będą blackouty dla wszystkich krajów, w których był zielony ład sprowadzany, tylko po prostu tak Putin weźmie i wyłączy światło i będzie ciemno, ale posłuchajcie, zresztą sami sam powiedział, że damy odpór.
Ale ja u pana w programie między innymi oświadczam, że my mamy zdolności. Jeżeli Polska stałaby się celem ataku, który skutecznie by doprowadził do przesilenia infrastruktury krytycznej, która wpłynęłaby na każdego obywatela, wyłączałaby nam w Polsce prąd. W całej Polsce. To jest krytyczne przesilenie. Gdyby nam wyłączono, to jest dużo trudniejsze, ale wodę we wszystkich metropoliach.
To my jesteśmy w stanie odpowiedzieć tym samym.
Mamy zdolności, których nie uważa, które nie stanowią dzisiaj takiego potencjału, że ja będę tutaj w programie mówił, jak to wygląda, ale Polska ma umiejętności osobowe, czyli ludzi, ma zasoby, czyli sprzęt i ma wiedzę, jak to zrobić.
No, ponieważ damy odpór. Także śpijcie spokojnie, ale żeby ten odpór mógł być dany, to trzeba po prostu prowadzić cenzurę, wobec tego będzie jeszcze większe zamieszanie niż bez wyłączenia prądu. Jak włączam prąd, to cenzura nie jest potrzebna, bo jeżeli nie ma prądu, nie działają komputery, działają komórkowe, nic nie działa, w związku z tym nie ma tam większego sensu, ale oni muszą to połączyć, tak żeby jak prądu nie będzie, żeby nie było też internetu, ale też żeby nie było internetu oraz możliwości komunikacji w chwili, kiedy ten prąd będzie, bo prawdopodobnie jednak bardziej będzie niż nie będzie, ale starszą w sposób permanentny, tak żeby doprowadzić wszystkich do szewskiej pasji i potrzeby ratowania się ucieczką. Tylko gdzie właściwie ma uciekać? Nie za bardzo jest gdzie, bo tylko w Europie całej jest jeden kraj taki słodki, złoty, to kraj nazywa się Polska, w którym jeszcze jako tak normalnie się żyje. W innych krajach, w Niemczech, w Anglii, we Francji nie żyje się najlepiej, w sensie żyje się coraz gorzej, no ale to nie zawsze problem, gdyż u nas ciągle się żyje całkiem nieźle, aczkolwiek, jak mówią rządzącym, za chwilę może być całkiem źle. A propos muzeów. Po premierze, w sensie po otwarciu Muzeum Szukalskiego w Gdyni, pojechałem też do Gdańska na ostatni dzień, tak żeby się pożegnać z znajomymi i pojechać sobie dalej. I tam nieopatrznie odwiedziłem sobie Muzeum Solidarności. To jest wielka bryła, taka blaszana, zardzewiała. Ona ma chyba jakiś statek symbolizować, to jest ogromne. Muzeum Szukalskiego jest małe, nabite na wszystkiego w jednym miejscu i się to fajnie ogląda. Muzeum Szukalskiego, te eksponaty wystawione, to jest tylko część eksponatów, także tam będzie się wiele rzeczy zmieniać. A w Muzeum Solidarności puchy, po prostu nic. Pusty parking, puste muzeum, w środku jakieś zdjęcia, które właśnie zdejmowano, bo chyba wystawa się skończyła, Ukraina Solidarycom, Unia Europejska Solidarycom, ale najbardziej mi dobił sklepik, bo wiecie, wchodzimy do Centrum Solidarności, do Centrum Wielkiego Ruchu Społecznego, który strząsnął ponad światem, tak? No i ten sklepik tego centrum oddania lepiej, co tam się w środku znajduje, gdyż jeżeli wchodzimy do środka, a jedyne co można dostać to kukiełki Bolesława Wałęsy, koszulki z Bolesławem Wałęsą, pamiętniki Bolesława Wałęsy oraz uwaga, biografię Kwaśniewskiego. To lepiej oddaje, co tam w środku można znaleźć. Tam nie można znaleźć nic. Nie ma nic o gwiazdach, nie ma nic o Walentynowicz, nie ma nic właściwie o całym tym ruchu solidarnościowym. Jest tylko jakaś, to nie jest chyba część wystawy, tylko trochę promo, że statki są naszą przyszłością. Taka mini wystawa, kończąca się na roku 2011. Ktoś później upgrade'ował, bo tego czasu chyba już nie produkujemy statku na tą skalę wcześniej, no ale to Centrum Solidarności, szczerze mówiąc, nie polecam. Naprawdę szkoda czasu. Oddaję, w jakim miejscu jesteśmy. Wielki gmach, masę etatów, świetnie ubrani ludzie z białymi zębami, z niewesołymi twarzami. Tyle zostało po ideałach sierpnia. No niestety, taka jest prawda. A propos tego pana, który wcześniej opowiadał o tym, że trzeba prowadzić cenzurę, w sensie, że będzie ciemno i nie będzie jasno, to jest pan, który, jak się okazuje, jest jednym z kandydatów na nowego szefa w Lewicy Nowej, gdyż sobie zanotowałem 14, w przyszłym miesiącu prawdopodobnie, bo tygodniu, 14 to będzie się działo. Zakładam, że w przyszłym miesiącu, w październiku, 14 października zakładam, ma się odbyć zjazd Lewicy, która sobie wybierze nowego tego reprezentanta. I teraz tak, jedna osoba jest jakimś czarnym koniem chyba, gdyż jej nazwiska nikt nie chce ujawniać, ale szlangi z panem Włodkiem Czarzastym startuje pan Tela, mózg, ten właśnie pan Gawkowski, drugi mózg, oraz pani Bąk Ciemianowicz, czyli ta baba, która chce wprowadzić koniecznie dopłaty do pracy ludzi, gdyż nawet taki program to ciągnie sobie od kilku miesięcy już, w sensie promocyjnie ciągnie, bo jeszcze go nie prowadziła, że jeżeli firmy nie będą w piątek ludzi ciągały do pracy, to ona im dopłaci. Z pieniędzy podatników pozostałych, tak? Ale jednak im dopłaci. To jest taka pani, która jest niezbyt lotna intelektualnie. I tutaj przy okazji to taka ciekawostka w sumie z tej worami, bo większość z was to kompletnie interesuje, podejrzewam, ale weźmy pod uwagę, że przy okazji idą plotki, że pan Czarzasty już nie lubi się obciskiwać z panią tam Żukowską. Ponad zerwali związek ze sobą, ale to nie jest potwierdzone. Oraz, że do pana Czarzastego dobija się jeden z mózgów ostatnich lat, ten polityczny mózg, który praktycznie zmienił wszystko w Polsce, tylko nie zdążył, bo nie było mu to dane. Czyli pan Petru stara się dostać do pana Czarzastego, żeby współpracować z Lewicą na takiej pełnej petardzie, gdyż pan Hołownia się kończy, zdaniem wielu. Aczkolwiek na koniec, bo to pit nie będzie długie, gdyż w sumie się nic nie działo, więcej proszę o co mówiłem. To jest ciekawostka na sam koniec. Wszyscy w lewicy szczerzą kły, ostrzą zęby i widelce oraz nożyczki, scyzoryki, co tylko mają, na moment, kiedy to pan Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu, gdyż jest rotacyjny, jak wszyscy wiemy. Problem polega na tym, że to wcale nie jest wykluczone, że on nie przestanie być tym rotacyjnym marszałkiem Sejmu, gdyż mimo tego, że z Polski 2050 odchodzą coraz to nowe osoby, tak jak wspominałem pół roku temu, zapowiadałem, że są już przygotowane na przejście, to jednak pan marszałek, wbrew temu, co mówił pana Ziemca, ma faktycznie rosnące oparcie w opozycji. I teraz tak, jeśli dojdzie do głosowania za zmianą marszałka w Sejmie, przeciw ma być ponad cała Konfederacja, tak plotki mówią, PiS w sposób oczywisty, i jest bardzo prawdopodobne, że pan Hołownia zostanie marszałkiem, a pan Czarzasty, który bardzo by chciał być marszałkiem, tym marszałkiem nie zostanie. No i na koniec właśnie takie bullshitowe informacje. No dobrze, i na tym kończymy dzisiejsze niezbyt długie PIT, aczkolwiek krótsze raptem o 5 minut od wszystkich pozostałych innych, także wybaczcie mi, ale nie tak bardzo, jakbym chyba mógł liczyć. I widzimy się w tygodniu, gdyż zgodnie z przepowiedniami moimi różnymi podatkowe materiały będą w tygodniu się pojawiały. Także życzę Wam udanego już teraz tygodnia całego, bo to nie jest weekend, weekend był wczoraj, tygodnia poniedziałkowego, wtorku, środy, czwartku, soboty, niedzieli, piątek pomijam? Chyba nie, ale tak, nie wymieniam, piątku. Także Wam życzę. I do zobaczenia, to był przegląd złych wiadomości. Rafał Togafonskiewicz. Pa!
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.